Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Jest czwartek, 12 maja. Dziś rano prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premierka tego kraju Sanna Marin ogłosili swoje poparcie dla wstąpienia Helsinek do NATO. W najbliższych dniach Finlandia złoży oficjalny wniosek o wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niedługo później jej śladem pójść ma Szwecja. O tym, co oznacza poszerzenie NATO o te dwa kraje i jak będzie wyglądał proces ich wstępowania, rozmawiam z doktorem Piotrem Łukasiewiczem z Działu Bezpieczeństwa i Polityki Międzynarodowej Polityki Insight. Piotrze, chciałbym, żebyśmy na początek naszej rozmowy cofnęli się do 23 lutego, dzień przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Jak wyglądają relacje Finlandii i Szwecji z NATO i jak wygląda historia tych relacji?
23 lutego 2022 roku skończył się 200-letni okres formalnej neutralności Szwecji, która jeszcze pokonana przez wojska Piotra I pod Połtawą wycofała się z imperialnych ambicji na kontynencie europejskim, znaczy poza Skandynawią, powróciła na swój teren i w zasadzie przestała odgrywać znaczenie jako potęga militarna w Europie. Również 23 lutego formalnie skończyło się to, co określaliśmy jako finlandyzacja Finlandii z kolei. Mianem finlandyzacji określano politykę, czy też pozycję w ogóle tego państwa, model współdziałania, czy też partnerstwa z Rosją, na przykładzie Finlandii, która po pierwsze stoczyła z Rosją wojnę jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, natomiast w 1948 roku podpisała takie porozumienie o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, które między innymi zakładało to, że Finlandia pozostanie niemalże na wieczność, dopóki będzie istniał niezwyciężony Związek Radziecki, pozostanie również państwem neutralnym, czyli nie będzie się czyniło żadnych agresywnych kroków wobec Związku Radzieckiego, a później Rosji. Formalnie to porozumienie skończyło się oczywiście w 1992, kiedy przestał istnieć Związek Radziecki. I od tego czasu Finlandia pozostawała w takim, można powiedzieć, w neutralności na pewno, natomiast w takim nastawieniu, można powiedzieć, mentalnym dozbrajania się, budowania silnych sił zbrojnych, przede wszystkim opartych na takich dużych zdolnościach mobilizacyjnych. Finlandia to kraj 5,5-milionowy, który jednak zdolny jest teraz przynajmniej wystawić, przynajmniej takie są plany, 280-tysięczną armię żołnierzy plus jeszcze do tego 900 tysięcy rezerwistów. Oba państwa pozostawały neutralne, nie zajmujące, zwłaszcza wobec NATO, nie wykazujące aspiracji do członkostwa. Było to również potwierdzane nastawieniem społecznym. Cyklicznie prowadzone badania, stawiane społeczeństwom obu państw pytania o członkostwo w NATO spotykały się okresowo z 20-25% poparciem. To było to maksimum, które zwolennicy członkostwa w NATO obu państw mogli uzyskać. W okresie ostatnich trzech dekad oba państwa coraz ściślej, można tak powiedzieć, współpracowali z Sojuszem Północnoatlantyckim. Ja sam bardzo ciepło wspominam żołnierzy szwedzkich, fińskich w Afganistanie. W Iraku również pojawiały się niewielkie elementy w ramach koalicji pozanatowskich przecież. Pozycja wojskowa obu państw jakby polegała na zbliżeniu z sojuszem, natomiast oczywiście nie było mowy o formalnym członkostwie.
I następuje ten 24 lutego. Rosja atakuje Ukrainę. Jak wygląda proces zmiany nastawienia na razie i zbliżenia się do formalnej zmiany relacji między tymi krajami, o których rozmawiamy, a NATO? Co się działo od tego 24 lutego?
Trochę już zapominamy, dlaczego Władimir Putin rozpoczął wojnę w Ukrainie, bo teraz mówimy o sytuacji w Donbasie zaledwie w stosunku do pierwotnych celów, a przecież pierwotne cele wyrażane przez Rosję to właśnie polegały na tym, żeby odepchnąć NATO od granic rosyjskich. Żądania rosyjskie dyplomatyczne wyrażone w grudniu ubiegłego roku mówiły przecież o tym, żeby cofnąć NATO do pozycji sprzed 1997 roku, czyli wycofać de facto całą infrastrukturę wojskową z tych nowych państw sojuszu. I nagle mamy sytuację napaści Rosji na Ukrainę, gdzie oba państwa, Szwecja i Finlandia, najpierw zaczęły ich przedstawiciele, ich elit politycznych, w ślad za nimi później, czy też może odwrotnie, społeczeństwa obu państw zaczęły głosować nogami za, można powiedzieć, za związaniem się z sojuszem i to takim formalnym związaniem się z sojuszem, bo jak przytaczałem 25-procentowe poparcie maksymalnie w obu państwach przed wojną, czy też w poprzednich latach, teraz to poparcie skoczyło według ostatnich badań w Finlandii do 76%, a w Szwecji do 57%, więc jest to zmiana dramatyczna, czyli elity wyrażają to, co Finowie i Szwedzi czują i to niezależnie od barw partyjnych. To poparcie wzrosło niebotycznie w ciągu ostatnich 3 miesięcy, właśnie dlatego, że Władimir Putin, że Rosja tak dramatycznie zmieniła architekturę bezpieczeństwa w Europie. I gdzie oczywiście Szwecja i NATO poczuły się, że nie tylko chodzi o to, że mogłaby nastąpić napaść, nie wiem, Rosji na Finlandię. Nie wyobrażamy sobie tego oczywiście teraz, ale i pewnie Finowie też jeszcze o tym nie myślą, no ale już napaść Rosji na państwa bałtyckie, które są przecież w bezpośrednim zainteresowaniu nie tylko ze względów na bliskość geograficzną, ale jakieś takie związki kulturowe z Estonią, z Litwą, Łotwą, powodują, że w ich żywotnym interesie jest utrzymywanie Bałtyku jako, no właśnie, stworzenie z Bałtyku morza wewnętrznego NATO.
Dziś rano prezydent Finlandii i premierka tego kraju ogłosili formalnie swoje poparcie dla przystąpienia do NATO. Jeśli się nie mylę, w przyszłym tygodniu swoje poparcie prawdopodobnie, no zakładamy, że tak się stanie, wyrazi parlament. Jakie są te następne kroki? Jak będzie wyglądał ten proces też w Szwecji? I kiedy możemy spodziewać się formalnego dołączenia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego?
Dzisiaj prezydent Sauli Niinisto i pani premier Sanna Marin zapowiedzieli, że w niedzielę nastąpi to formalne zgłoszenie aplikacji do sojuszu. Otworzy się oczywiście ścieżka taka formalna w samym sojuszu, zbierze się Rada Ambasadorów, zbierą głowy państw, zbierze się szczyt sojuszu w Hiszpanii w czerwcu tego roku, więc tam będą również podejmowane te decyzje. Rozpocznie się formalnie proces przyjmowania, proces namysłu sojuszu. Spodziewamy się, że zajmie to 12 miesięcy, co jest niebywale szybkim procesem wstępowania do jakiegoś państwa w ogóle do NATO. Warto powiedzieć, że jednak mimo wszystko oba państwa, i Szwecja, i Finlandia, i sojusz również, traktuje ten okres, jeśli to będzie nawet tylko 12 miesięcy, traktuje to jako okres szczególnie wrażliwy, bardzo groźny i dla sojuszu, i dla obu państw, ze względu na postawę Rosji, no, walczącej przecież, toczącej wojnę w Ukrainie, więc kto wie, co może przyjść do głowy Putinowi w tym okresie przyjmowania Finlandii i Szwecji.
I wyrazem tego zaniepokojenia są oczywiście gwarancje bezpieczeństwa.
Tak, właśnie tak. O, to jest bardzo ciekawe, że bodajże po raz pierwszy w historii przyjmowania nowych państw do członkostwa w sojuszu, inne państwa członkowskie, to na czele z Wielką Brytanią, ale również Antony Blinken, szef Departamentu Stanu. Brytyjczycy wyrażają pisemne gwarancje, więc już chyba najmocniejszą formę gwarantowania bezpieczeństwa, czy też współdziałania na wypadek zagrożenia. Amerykanie wyrazili to ustnie, z ustami Antony Blinkena. Z pewnością inne państwa podążą tym krokiem, też będą gwarantowały, można powiedzieć, przywileje wynikające z członkostwa, jeszcze nie członkom tym formalnym. No tutaj przede wszystkim mówimy o parasolu nuklearnym. To jest to, co jest najważniejsze w tym okresie szarej strefy, w której się znajdą Szwecja i Finlandia. Też wiemy z kolei z drugiej strony, kiedy rozpoczęła się ta pilna rozmowa Finów i Szwedów o członkostwie w NATO, zareagował na to Kreml jeszcze na początku wojny, mówiąc, przypominając o nuklearnych zdolnościach Rosji, które na przykład mogłyby zostać rozmieszczone. To Dmitry Pieskow zapowiedział, że no, możemy rozmieścić środki nuklearne w Kaliningradzie.
Tylko że zdaje się, że one już tam są.
No więc to zostało przyjęte z pewnym takim, no okej, ekspertów, generałów i polityków, no bo istnieją faktycznie uzasadnione podejrzenia, że Rosjanie broń nuklearną w Kaliningradzie posiadają. No ale ten argument nuklearny ku ubolewaniu wszystkich został podniesiony natychmiast, niemalże po rozpoczęciu tej dyskusji. W związku z tym ta ważność parasola nuklearnego nad Szwecją i Finlandią, którą no, można powiedzieć, że w ramach tych gwarancji ona będzie starała się uzyskać, jest niezwykle istotna.
I jakbyśmy mieli sobie narysować taką perspektywę najbliższych miesięcy, to w czerwcu mamy ten szczyt w Madrycie i za mniej więcej rok, czyli w czerwcu 2023 roku, Szwecja i Finlandia formalnie stają się członkami NATO.
Dostawiony zostanie 31 i 32 maszt pod flagę Szwecji i Finlandii w kwaterze głównej NATO.
A żeby dostawiony został maszt z flagą Polski, Warszawa potrzebowała mniej więcej 6 lat, odkąd zaczęliśmy się formalnie starać o to, żeby włączyć się do sojuszu. Jak to się dzieje, że ten czas w kontekście Finlandii i Szwecji jest aż tak skrócony? To znaczy rozumiem, że ich armie są po prostu dość kompatybilne z NATO?
członkostwo w sojuszu, czyli rozszerzenie sojuszu głównie o te państwa Europy Środkowej polegało na postawieniu wymogów, postawieniu i to nie tylko wojskowych, ale również politycznych, co do kontroli cywilnej nad armią, co do stanu wyposażenia, stanu kontrwywiadu, przejrzystości tych sił na penetrację rosyjskich służb. Było szereg warunków, które musiały być spełnione w ciągu następnych lat, zanim to członkostwo stawało się faktem. W Polsce rzeczywiście zajęło to od momentu, kiedy prezydent Wałęsa wyraził chęć w 1993 roku, aż do tam formalnych kroków, które w 1995-1996 były kierowane przez rząd, zajęło to rzeczywiście 6 lat. Trwało to tak długo, że armie te się dostosowywały pod względami, które wymieniliśmy przed chwilą. Natomiast jeśli spojrzy się na armię fińską, armię szwedzką, to są po prostu armie natowskie i nie tylko posługujące się formułami działania państw natowskich, z pewnością nowocześniejsze niż wielu innych członków NATO, nawet można powiedzieć silniejsze niż niektórych państw członkowskich tej skali. Więc tutaj z pewnością nie będzie wielkich przeszkód w dołączeniu sieci informatycznych, sieci wymiany informacji, telekomunikacji, dostosowaniu do standardów wywiadowczych, standardów operacyjnych. Raczej tutaj będzie krótka ścieżka, jeśli chodzi o takie formalne, techniczne wręcz powiedziałbym warunki członkostwa.
Skoro o tym, to co Finlandia i Szwecja wnoszą do sojuszu w kontekście siły militarnej? No właśnie powiedziałeś, że to są poważne armie, nowoczesne, dobrze wyszkolone. To o jakiej sile tutaj tak naprawdę rozmawiamy? Nie wiem, spróbujmy to porównać do armii polskiej.
Powiem krótko, 4 eskadry F-35 po stronie Finlandii. Dodatkowo jeszcze 62 samoloty F-18.
Przepraszam, ile to jest eskadra?
Eskadra to około 16-17 samolotów gotowych do samodzielnych operacji. W 4 eskadry jest to siła nie do przecenienia. Bogata flota, nowoczesna flota okrętów podwodnych. Artyleria fińska, która tak mocno zaistniała i niekorzystnie zaistniała w pamięci generałów rosyjskich, radzieckich w czasie wojny zimowej, to jest jedna z najsilniejszych sił artyleryjskich, można powiedzieć. Znaczy obrona fińska, bo przecież ta finlandyzacja, czyli neutralność Finlandii po II wojnie światowej polegała między innymi na tym, że Finowie budowali intensywnie swoje środki obronne, pamiętając wojnę zimową, jak ona przebiegała, gdzie właśnie artyleria niszczyła bardzo skutecznie nacierające siły rosyjskie. To, co widzimy teraz w Ukrainie, niszczenie kolumn uderzeniami artylerii ukraińskiej, to było wcześniej ćwiczone przez i stosowane z dużym powodzeniem przez samych Finów w czasie wojny zimowej. Wchodzą tutaj też również strategiczne zdolności, bo to nie tylko żelastwo, można powiedzieć, czyli czołgi, artyleria i samoloty, ale kontrola nad Arktyką, znaczy rozszerza się dostęp NATO do Arktyki, czyli też do szlaków morskich, które wokół Skandynawii idą. Zwiększa się dwukrotnie granica NATO z Rosją. Prawie 300 kilometrów granicy fińskiej z Rosją to jest podwojenie tej dotychczasowej granicy i nie bez kozery rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tego, że Putin chciał odepchnąć NATO od Rosji. Proszę bardzo, mamy 2 razy większą granicę i istotnie zwiększone środki operacyjne natowskie po dołączeniu zwłaszcza Finlandii do sojuszu. Uzyskanie pełnej kontroli nad Bałtykiem i w zasadzie praktycznie zablokowanie przy pomocy artylerii już istniejącej w państwach bałtyckich, ale również, co będzie podwojone, artylerii lądowej oraz rakiet średniego zasięgu startujących z ziemi, blokujących Sankt Petersburg, blokujących wyjścia porty morskie w Kaliningradzie. W zasadzie Rosjanom zostaje bardzo niewielki taki 20-kilkukilometrowy pas wodny, w którym mogą ich okręty floty bałtyckiej przepływać przez Bałtyk. To jest Gotlandia. Wyspa do niedawna jeszcze nie funkcjonująca jako mini lotniskowiec szwedzki, na której pojawili się znowu żołnierze szwedzcy po rozpoczęciu wojny. Opanowanie szlaków na Bałtyk, z Morza Północnego na Bałtyk, to znaczy tych szlaków, którymi jeśli doszłoby do eskalacji napięcia między NATO na terenie Polski a Rosją, to tymi szlakami wodnymi będzie przychodziło wsparcie amerykańskie, które będzie wyładowywane w portach polskich. Pełniejsza, lepsza ochrona terminali gazowych, do których płynie gaz drogą morską z Morza Północnego, czy w ogóle wpływa na Bałtyk statkami. Czego się tutaj nie dotknąć, to jest zwiększenie możliwości obronnych NATO w tym rejonie świata. Do niedawna jeszcze Finowie i Szwedzi próbowali jakoś suplementować swoje bezpieczeństwo w tym właśnie zakresie, który wymieniłem, czyli bezpieczeństwa szlaków bałtyckich i Morza Północnego przez udział w jakichś takich pozanatowskich inicjatywach. Tu wspominam zawsze taką bardzo ciekawą inicjatywę brytyjską, JEF, czyli Joint Expeditionary Force. I to była taka rodzina państw bałtyckich i Morza Północnego, czyli skandynawskich, które Niemcy, Wielka Brytania oczywiście, które chroniły szlaki morskie właśnie na tych dwóch północnych morzach. No teraz będzie to zadanie, rola JEF być może spadnie, a ochrona Bałtyku i Morza Północnego w zasadzie przejdzie w całości pod kontrolę NATO.
Jak słucham tego, co mówisz, patrząc z Warszawy, to wszystko brzmi jak w tych trudnych czasach świetna wiadomość dla Polski. To znaczy w sytuacji, w której Bałtyk jest wewnętrznym morzem Sojuszu Północnoatlantyckiego, do którego my należymy, ja się czuję trochę bezpieczniej.
Wydaje mi się, że Polska w tej rodzinie państw bałtyckich będzie musiała bardzo się starać, aby dorównywać tym zdolnościom, które się wytwarzają wokół Bałtyku. Nasza marynarka wojenna jest w stanie w zasadzie nieistniejącym, ze starzejącą się flotą pływającą po morzu, ale również pod wodą. Nie mamy, w zasadzie pozbawieni jesteśmy tych środków. Mamy artylerię rakietową, czy też artylerię i rakiety na naszym wybrzeżu, które dają jakąś kontrolę w pasie od 50 do kilkudziesięciu kilometrów polskiego nabrzeża nad przepływającymi tam okrętami, no ale to jest wciąż jeszcze troszeczkę za mało, żeby mówić w pełni, że jesteśmy bardzo ważnym członkiem tej społeczności bałtyckiej obronnej. Wiemy o tym, że rozpoczynają się, że program Miecznik startuje, że Polska inwestuje w taką flotę rozminowującą Bałtyk. Wiemy, że minowanie wód jest, zwłaszcza tutaj w przypadku Ukrainy, również odgrywa rolę. Są zwiastuny tego, że być może Polska dołączy do tego klubu obrońców Bałtyku pełniej niż tylko na zasadzie takiego freeridera, takiego troszeczkę korzystając z tego dużego, bardzo dużego potencjału Niemców, Szwedów i Finów. Od niedzieli w zasadzie.
Zdając sobie sprawę z tego naszego freeridingu, cieszyłem się, że trochę łatwiej nam będzie właśnie jechać na gapę, ale rozumiem,
tyle że na to znaczysz, ile włożysz własnego wysiłku, własnych pieniędzy, własnych żołnierzy, własnego sprzętu i tyle znaczysz. Jeśli państwo udaje, że jest tylko członkiem sojuszu takim papierowym, no to po prostu na tym traci. Mówiąc to, wspominam wielki wysiłek Polski w misjach zagranicznych dotychczasowych natowskich. W Afganistanie była natowska, w Iraku była poza natowska, nawet takich powiedzmy sojuszniczych. No ale akurat w przypadku Bałtyku tutaj bym większą uwagę zwrócił na jednak skromne do tej pory zdolności polskie.
To teraz zwróćmy uwagę na Kreml i jego gospodarza, który ustami Dmitrija Pieskowa, tak jak wspomniałeś, podkreślał, że odpowiedzią Rosji na dołączenie Finlandii i Szwecji do NATO może być rozmieszczenie głowic nuklearnych w Kaliningradzie, które być może już tam są, no ale w każdym razie kluczem była ta groźba. A realnie, oprócz tego, to czego możemy spodziewać się po Rosji?
Powiedzieliśmy oczywiście o tych groźbach nuklearnych, które pojawiły się na samym początku wojny w Ukrainie. To zresztą jak w formie takiego w ogóle, takiego jako część pewnego pakietu nuklearnego, którym Rosja intensywnie straszy Zachód od początku tej wojny, a nawet jeszcze wcześniej. Ostatnia wypowiedź Pieskowa, no właśnie komentująca to, co dzieje się obecnie w tych dniach, czyli te wyrażenie formalne aspiracji natowskich przez Finlandię i Szwecję, była nieco bardziej stonowana. On powiedział, zapytany wprost o to, co to oznacza, Finlandia zgłosi się do NATO formalnie w niedzielę i pytano o te gwarancje bezpieczeństwa, powiedział, że to wszystko zależy od kolejnych kroków, więc jakby była to troszeczkę bardziej stonowana reakcja Kremla, że jednak zobaczymy, czy rozmieszczą jakieś siły, no bo to cały czas Rosjan gra tym elementem, że no dobra, już NATO nie rozbijemy, nie wyrzucimy Polski z NATO, bo to jest jakby niemożliwe, natomiast chcemy usunąć infrastrukturę natowską od naszych granic. Pytanie jest, jak będzie wyglądała infrastruktura natowska na przykład w Finlandii i w Szwecji, to znaczy, czy pojawią się tam jakieś dodatkowe siły, prawda? I to jest to interesujące pytanie, na które też Finowie i Szwedzi muszą sobie sami odpowiedzieć. To znaczy, czy oprócz członkostwa chcą mieć również, tak jak myśmy chcieli, jak Polacy chcieli i Polacy, Czesi, Słowacy chcieli mieć wojska natowskie, czy państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. Pytanie, czy Finowie również będą chcieli mieć amerykańskie patrioty, amerykańskich żołnierzy i tak dalej na swoim terenie, po to, żeby być tym, często mówiło się o Polsce jako państwie członkowskim trochę drugiej kategorii, do 2014 roku, 15 w zasadzie. Czyli, że jesteśmy członkiem NATO, ale nie mamy tutaj sił amerykańskich na przykład, albo brytyjskich, albo francuskich, etc. Po 15 roku, po pierwszej napaści Rosji, to się oczywiście wiemy, już to się zmieniło, prawda? Aż do teraz, kiedy mamy ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich tutaj w takiej formule, którą już wszyscy zapomnieli, że to jest formuła rotacyjna, czy permanentna, czy rotacyjna, już o tym nikt nie mówi, nie wspomina tych niuansów. Pytanie, czy Szwecja i Finlandia ten krok będą chciały również wykonać? Eskalacyjny przecież w stosunku do postawy Kremla. to trzeba się tylko cieszyć. Ja mówiłem o wątpliwościach takich czysto polskich, w tym sensie dotyczących jakby przewidywań pozycji przyszłej Polski w NATO w związku z włączeniem Finlandii i Szwecji. Ale to jest absolutnie właściwy ruch i ze strony obu państw, i z punktu widzenia sojuszu, z naszego polskiego względu również jak najbardziej, ale jak mówię, ambicje Polski powinny być, aby być jeszcze lepszym, jeszcze lepiej uzbrojonym państwem członkowskim, no bo właśnie dołączają do tego klubu dwa państwa, Szwecja i Finlandia, które są dobrze do niego przygotowane i wypada do nich dorównywać.
Kończąc już naszą rozmowę, to zastanawiam się, czy to, co się dzieje w tym momencie, te kroki podejmowane przez Finlandię i Szwecję, nie są obok nieskuteczności, obok niezdobycia Kijowa przez rosyjskie wojska, największą porażką Moskwy w tej wojnie.
Moskwa politycznie ponosi same porażki, ekonomicznie, politycznie, strategicznie ponosi same porażki z powodu tej wojny i zawiodła się na wszystkich kalkulacjach, które czyniła jeszcze przed jej rozpoczęciem. Wojskowo Rosja zyskuje teren jednak powoli, za kosztem wielkiego wysiłku i wielkich strat zyskuje teren. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja ofensywy w Donbasie i jakie będą późniejsze losy tej długiej wojny, przed którą prawdopodobnie stoimy, w której jest Ukraina i Rosja, a my Ukrainę wspieramy. Natomiast jeśli chodzi o takie strategiczno-polityczne, globalne wręcz koszty, no to Rosja tutaj popełniła, jak się wydaje, ogromny błąd, albo nawet serię błędów, a dołączenie Szwecji i zwłaszcza Finlandii, która przecież była 3 miesiące temu, rozmawialiśmy o finlandyzacji Ukrainy. Mówiąc o jakimś modelu, który miałby dawać Ukrainie przetrwać w relacjach z Rosją, tą agresywną, no to teraz mówimy o dołączeniu Finlandii do NATO, gdzie przyszłość Ukrainy nie jest zdecydowana wciąż wojskowo ani politycznie. Za 10 lat może się okazać, że będziemy nagrywali nasz podcast o wejściu Ukrainy do NATO, czego ja naprawdę sobie serdecznie bym życzył i serdecznie życzyłbym tego przede wszystkim Ukraińcom, ale to tak mówię trochę z dużym optymizmem. To, jak się wydaje, w takim długim trwaniu, w długiej historii jest porażką rosyjską. Z Rosją nikt nie będzie rozmawiał. Nawet dzisiaj gdzieś wyczytałem reakcję premiera Johnsona, który pytany o to, czy jeśli by Putin przerwał wojnę, jeśli by chciał zapłacić Ukrainie za poniesione straty, jeśli chciałby wrócić, cofnąć czas, krótko mówiąc, Brytyjczyk odpowiedział słusznie i w zasadzie prosto. Nie ma mowy o renormalizacji relacji z Rosją. Choćbyśmy magicznie cofnęli czas do stanu sprzed 24 lutego, nikt absolutnie Rosji nie będzie traktował jako poważnego partnera energetycznego, politycznego, wojskowego. Nawet Chiny, które przecież przez 3 miesiące były opoką rosyjskiej agresji, można tak powiedzieć, w przekonaniu Rosjan, wyrażają takie ostrożną, zgrzytającą zębami, tak bym powiedział, bardzo, bardzo eufemistycznie neutralność w stosunku do tego, co dzieje się w Ukrainie. Dzisiaj gdzieś, znowuż taka krótka notka, były ambasador chiński w Ukrainie wspomniał, że to powinno zostać zaprzestane, co dzieje się, że Rosja popełnia zbrodnie w Ukrainie, że powinna tego przestać robić. Artykuł został szybko ściągnięty, zdjęty ze stron mediów chińskich, ale to jest jakby kolejny taki sygnalik, które Chiny wysyłają Rosji, że to, co się dzieje, jest im po prostu nie na rękę, bo to grozi stabilności światowej, na których Chiny korzystają. Wyszliśmy od Finlandii, skończyliśmy na Chinach, ale ten proces, o którym rozmawialiśmy tak długo, jest sygnałem błędu kalkulacji rosyjskiej i niepowodzenia, takiego strategicznego niepowodzenia Rosji.
Życząc Rosji więc sprawiedliwych konsekwencji jej czynów i kolejnych porażek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam w najbliższy poniedziałek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.